Janusz Wawrowski, najlepszy skrzypek swego pokolenia i autor chyba największej niespodzianki muzycznej ostatnich lat, przy czym nie mam na myśli jakiegoś w tej chwili jeszcze sukcesu wykonawczego, lecz fakt, że udało się mu ściągnąć pierwszego po wojnie Stradivariusa. Skrzypce znalazły się znów w polskich rękach i pewnie nie jest oryginalnym pytanie, jak do tego doszło. Witaj.
Witam serdecznie szanownych słuchaczy również. Przede wszystkim trudno powiedzieć, żebym to ja ściągnął, o tak bym to kolokwialnie mówiąc, bo to tak naprawdę na to pracowała grupa ludzi.
Ale powiedzmy to, że inicjatywa była twoja i to nie jest rzecz świeża. Od dawna zabiegałeś o to, by ten instrument w kraju się pojawił.
No to prawda, tak. Ja rzeczywiście uparcie dążyłem do tego celu już od wielu lat temu mi krążyła ta myśl po głowie. Gdzieś tam się starałem jeszcze jako, w zasadzie tuż po studiach, młody człowiek. Potem różne starania różnymi drogami się toczyły i bardziej prywatnymi, i bardziej państwowymi. No i w końcu rzeczywiście udało się znaleźć człowieka, po pierwsze, który ma kontakty wśród ludzi, którzy mają instrumenty. Udało się potem nawiązać kontakt na razie z tajemniczym, anonimowym właścicielem i zainteresować go tą ideą przede wszystkim pozyskania pierwszego w powojennej Polsce Stradivariusa z okazji stulecia niepodległości.
Nie celowałeś w tę setkę, jak rozumiem.
Tak, oczywiście, bo te starania były 2 lata. Myślę, że gdzieś tam, ponieważ to jest patriota i bardzo mu leży na sercu to, żeby właśnie Polacy się rozwijali, żeby jednostki osiągały sukces na świecie, nie tylko z dziedziny artystycznej, ale też naukowej i po prostu to był jakiś tam pretekst, powiedzmy jakiś pewnie medialny, dodatkowa ciekawostka, że akurat to się wydarzy w tym roku.
Podobno ta rocznica była też argumentem, który ułatwił przekonanie poprzedniego właściciela.
To też można w ten sposób na to spojrzeć na pewno i też gdzieś tam świadomość tego, że Polacy mieli takie instrumenty, bo to cały świat o tym wie, cały świat zna tych skrzypków z historii naszej muzyki, że bywali, że był Wieniawski, że był Lipiński, zresztą konkurent Niccolò Paganiniego największy. I myślę, że to przekonało tego właściciela, żeby odsprzedać ten instrument, że właśnie może on trafić właśnie do skrzypka, który jest czynnym, koncertującym muzykiem, po pierwsze, a po drugie do kraju, który no jakby zagubił tą historię tych instrumentów i ją teraz odzyskuje dzięki temu instrumentowi.
Ja rozumiem, że jesteś w jakiś sposób z właścicielem związany umową, która sprawia, że jesteś jedynym użytkownikiem tych skrzypiec.
Tak, oczywiście, no innego wyjścia tak naprawdę nie ma.
Zbyt cenny to instrument.
Zbyt cenny instrument, po pierwsze, po drugie... Myślę, że przeciętny meloman czy człowiek nie wie o tym, żeby skrzypek mógł naprawdę bardzo dobrze grać na instrumencie i to taki, mówimy o repertuarze solowym, bardzo, bardzo trudnym technicznie, to naprawdę trzeba wiele miesięcy codziennej pracy na nim, żeby się do niego w ogóle przyzwyczaić. Miałem okazję grać z orkiestrą, z którą jakiś czas wcześniej grał Gil Shaham, fantastyczny amerykański skrzypek, który też przyjechał ze swoim Stradivariusem, powiedział, że on do swojego Stradivariusa się rok przyzwyczajał, rok.
A ty już czujesz, że przywykłeś?
Czuję, że przywykłem, aczkolwiek są momenty jeszcze, kiedy mi się wydaje, że to jest trochę takie ciało obce. Ja myślę, że skrzypcami to jest tak jak z częścią ciała, tak jakbyśmy mieli przeszczep, powiedzmy. Nie da się przeszczepić, nie wiem, nogi, stopy czy ręki i od razu funkcjonować normalnie. Oczywiście naukowcy pracują nad technologiami, ale myślę, że nawet jeśli by się już to udało zrobić, to i tak wymaga to... To jest, no nie wiem, tak jakby też odzyskiwać pełną sprawność po wypadku, czy coś takiego. To można by z tym...
Rehabilitacja przy pomocy Stradivariusa.
Dokładnie. Myślę, że to jest coś takiego, bo naprawdę w instrumentach smyczkowych, szczególnie w skrzypcach, każdy ułamek milimetra w proporcjach odgrywa różnicę. My jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo precyzyjnych ruchów, a warto powiedzieć, że każdy instrument jest trochę inaczej zrobiony. To nie jest tak, że instrument, nawet jeden ludnik robił identyczny instrument. One się naprawdę różnią.
To jest trochę tak, przyszło mi do głowy porównanie, że trzeba to rozchodzić jak buty.
Tak, coś takiego jest, z tym, że buty łatwiej jest rozchodzić. Może czasami coś się poranić, oczywiście jakieś mogą być odciski. Natomiast tu rzeczywiście no, wymaga to czasu i no, nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, co miesiąc inny skrzypek miał grać. To by było bez sensu. To nawet dla rozwoju instrumentu nie jest korzystne, bo instrument też musi być regularnie brzmiąco grany, żeby też te płyty odpowiednio pracowały.
A czy nie jest tak, że pewne ograniczenia powoduje sam repertuar, bo instrument powstał w określonej epoce, w określonych stylach muzycznych był używany i w związku z tym muzyka współczesna na przykład nie musi brzmieć na nim dobrze albo nie musi się na nim tę muzykę grać wygodnie?
No tak nie jest. Jest to właśnie niesamowite w tych instrumentach. Ja naprawdę często się zastanawiam, bo to instrumenty, które były tworzone pod koniec XVII wieku, na początku XVIII, muzyka wtedy była... No kompletnie inna. W ogóle myślę, że nie marzyli wtedy kompozytorzy o tym, jak będą brzmiały orkiestry pod koniec XIX wieku, a już tym bardziej pod koniec XX wieku.
O jazzie nikt nie wiedział?
No to już w ogóle, ale no właśnie zadziwiające jest to, że na tych instrumentach, przy dzisiejszych nowych strunach, zupełnie innych strunach niż wtedy, bo wtedy były jelitowe, z jelit barania, dzisiaj mamy współczesne struny ze sztucznych materiałów, o wiele mocniejsze, one są o wiele silniejsze. Jest trochę inny strój, wyższy strój. Repertuar jest przetrudny, o wiele mocniej brzmiący, a te instrumenty i tak brzmią najlepiej.
Warto wspomnieć o konserwacji tego urządzenia, bo to jest odpowiedzialność nie tylko dla muzyka.
Tak, oczywiście dla lutnika, konserwatora, którym w tym przypadku jest Jerzy Maślanka, wybitny polski lutnik, który wiele lat spędził w Londynie, jest opiekunem tam najwspanialszych orkiestr. I bardzo mnie cieszy, że to z nim jest ta współpraca. Jest to człowiek z pasją, jest to człowiek, który w swoim ręku miał dziesiątki, jak nie setki topowych instrumentów z historii świata. I on na pewno będzie bardzo dobrze wiedział, jak się zaopiekować tym instrumentem.
A powiedz coś jeszcze o jego brzmieniu, bo ja nie będę udawał, że się znam, nie odróżnię prawdopodobnie, chociaż musiałby spróbować Stradivariusa od Amatiego, ani nawet od Defila, ale opowiadałeś o charakterystyce brzmienia tego instrumentu, o tym, na czym wzorował się Stradivarius, budując skrzypce.
Tak, Stradivarius wzorował się na niskim kobiecym głosie, kobiecym, ale jednak niskim. I to czuć w tym instrumencie, że on jest jednocześnie bardzo taki aksamitny, ma te doły, ma to głębokie brzmienie, ale z drugiej strony ma też taką bardzo świtrującą, przebijającą salę warstwę muzyczną, warstwę dźwiękową. I co ciekawe, Stradivariusy mają to do siebie, że im większa sala, tym lepiej brzmią. One jakby są instrumentami długodystansowymi.
Czy to jest tylko Stradivariusa cecha?
To jest akurat, to cechuje właśnie Stradivariusa. Na przykład Guarneri del Jazzu robił takie instrumenty, że one jakby przy uchu brzmią mocniej. Natomiast Stradivariusy czasami przy uchu, nawet dyrygent jak jest blisko, to tak słyszy, że piękne brzmienie, ale nie takie mocne. Natomiast im dalej w głąb, tym ten instrument się coraz bardziej. Także nawet siedząc, nie wiem, w 50. rzędzie wielkiej sali, bardzo go dobrze wyraźnie słychać. One się przebijają też nie tylko mocą swoją, ale tym takim charakterystycznym brzmieniem, wyjątkową jakością drgań.
Tajemnica tych skrzypiec, tak jak pewnie w wielu innych dobrych instrumentów, to jest kwestia warsztatu lutnika, którego elementy tak naprawdę zginęły w pomroce dziejów.
Trochę tak jest. Myślę, że też duża kwestia leży w samym drewnie. To miał na pewno szczęście, że miał dostęp do świetnego drewna rezonansowego, plus oczywiście odpowiedni lakier, który też był tworzony, to były też tajemnice. Także myślę, że wiele czynników się gdzieś tam złożyło na ten sukces tego konkretnego człowieka.
Czy wracasz do innych skrzypiec, czy jesteś już tylko ze Stradivariusem związany? Bo to trudno chyba przesiadać się co chwila z jednego na drugi.
Trudno się przesiadać, to jest praktycznie niemożliwe. To jest jeszcze o wiele, 100 razy trudniejsze niż zmiana samochodu na inny. I to rzeczywiście byłoby praktycznie niemożliwe. Natomiast oczywiście sam dysponuję fantastycznym instrumentem, który, jak już teraz wiem, że sytuacja się ustabilizowała, że ja tego Stradivariusa mam na wiele lat, możliwość grania. Myślę, że mój instrument taki bardziej prywatny udostępnię też jakiemuś młodemu, bardzo dobremu skrzypkowi, bo to jest też fantastyczny instrument, który powinien być grany i powinien służyć jakiemuś wybitnemu człowiekowi.
Powiedzmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Myślę sobie, że ważnej. Ja do tej pory nie zwracałem na to uwagi, ale uświadomiła mi to wymiana zdań tutaj na konferencji prasowej związanej z koncertem w Koninie. Mianowicie taka sytuacja skrzypka o statusie międzynarodowej w gruncie rzeczy gwiazdy. Ty masz propozycję, by inne Stradivariusy już gdzieś w świecie promować, a tak jak powiedziałeś, masz kłopoty ze zwykłym poruszaniem się po świecie.
Tak, poruszyliśmy ten temat rzeczywiście ambasadora swojego kraju, ambasadora, honorowego ambasadora. Znam przypadek właśnie Henryka Schöringa, który był polskim Żydem mieszkającym w Meksyku, ale zawsze pozostawał Polakiem. Nawet chciał swojego jednego ze Stradivariusów podarować do Polski, ale niestety to się nie udało, bo się nie zgodził ówczesny komunistyczny rząd. Natomiast rzeczywiście on miał problemy pewne na lotniskach, gdzieś tam go czasami zatrzymywano, przeszukiwano. I w końcu pomógł mu rząd właśnie Meksyku, wydając właśnie taki paszport na ileś tam lat honorowego ambasadora, dyplomaty swojego kraju. I to oczywiście zażegnało wtedy wszystkie problemy. Myślę, że w ogóle wielu artystów, którzy podróżują po świecie, reprezentują, grając na przykład właśnie, przecież bardzo dużo muzyki polskiej się gra. To naprawdę robimy bardzo dużo dobrego dla tego, żeby kraj był rozpoznawalny, że, bo ludzie zawsze przychodzą, mówią, o kurczę, Wieniawski, jaka piękna muzyka. A co jeszcze napisano w Polsce? No to mówią, to jeszcze Skarłowicz, jeszcze był Lipiński i tak dalej, Chopin. I to naprawdę ludzi interesują i czasami nawet pod wpływem koncertów wybierają się do Polski, żeby odwiedzić, żeby poznać turystycznie. Myślę, że naprawdę nie kosztowałoby to dużo naszego rządu, bo trzeba oczywiście pewnie człowieka sprawdzić, który dostaje taki paszport, ale to przy dzisiejszych technologiach nie jest trudne. A naprawdę nie chodzi o to, żeby jakieś z tego zyski finansowe. Po prostu to myślę, że ułatwiałoby wiele spraw w podróżowaniu artysty, który tak naprawdę podróżuje, żeby rozsławiać swój też kraj, swoją sztukę często. I szkoda, jak jego głowa jest zajęta potem jakimiś problemami kompletnie przyziemnymi, nie może się skupić na tym, co najważniejsze.
No, tak na marginesie, warto może takie zestawienie poczynić, że 20 milionów złotych wydaliśmy jako państwo na żaglówkę, która będzie pływać po morzach i oceanach, a tyle samo kosztują skrzypce, które o wiele dłużej mogłyby nas za granicą promować i w innym zupełnie obszarze. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem się zapytać, bo mówiłeś, że ten Stradivarius to jest kolejny krok w twojej karierze i kolejny krok w swoim rozwoju artystycznym. Ja zastanawiam się, czy ty masz jeszcze jakiegoś superwizora, kogoś, kto jest twoim nauczycielem, mistrzem, mentorem, czy to już jest jakaś taka praca samego z sobą?
Ja bardzo cenię sobie to, że mogę dla kogoś zagrać, że ktoś mi zaufany może coś powiedzieć. Zdarza się, że mój mistrz ostatni, Jair Kles, profesor z Izraela, który był takim moim ostatnim profesorem, może mnie czasami posłuchać, oczywiście na ile też mój czas wystarcza. Mam też już bardzo wyedukowane dzieci. Moja córka jest często i mój syn są moimi doradcami. Oni grają na altówce, moja córka gra na altówce, syn na wiolonczeli, ale znają też moje podejście do dźwięku, znają jakby moją filozofię grania i myślę, że też są czasami bardzo, bardzo pomocni, także ta rodzina najbliższa jest też jakimś takim moim doradcą.
Ale jesteś sam na sam ze Stradivariusem teraz?
Tak, ale zawsze trzeba mieć tą pokorę, zawsze trzeba nie siadać na laurach, zawsze trzeba wiedzieć, że jeszcze się można rozwijać i zawsze trzeba sobie zdawać sprawę, że można coś zacząć robić źle, gorzej. I myślę, że ta samokontrola nawet przez inne zaufane osoby i dążenie jednak do doskonałości. Czasami też są to studenci. Czasami gram dla studentów, czy pytam ich o opinię, zapraszam na próby jakieś, na nagrania i też to jest dla mnie bardzo cenne ich spostrzeżenia. I myślę, że to jakby nas wszystkich kształci. Dla nich to jest też niesamowite, że profesor pyta o zdanie, że ich mistrz pyta o zdanie i też wtedy nabierają pokory do moich uwag, a z kolei ja nabieram pokory do samego siebie, do swojej jakby kariery, do swoich umiejętności i czasami się czegoś ciekawego można dowiedzieć od dużo młodszych osób też.
Masz Stradivariusa, zrealizowałeś jeden z ważniejszych życiowych celów, spełniłeś jedno z większych marzeń. O czym teraz marzysz?
Nagranie jest jedną z największych na świecie orkiestr, najwspanialszych, jedną z londyńskich orkiestr. Trwają rozmowy też ze sponsorami takiego nagrania i mam, że tak powiem, na oku dwie płyty z dwiema świetnymi orkiestrami londyńskimi. No i moim też marzeniem następnym jest to, żeby w Polsce było więcej takiej wysokiej klasy instrumentów, żeby młodzi ludzie, młodsi ode mnie, studenci, na przykład członkowie mojego zespołu Warsaw Players mogli grać na takich wysokiej klasy instrumentach, bo to podniesie naprawdę ich poziom rozwoju o kilka stopni.
To już zupełnie kończąc, jest jakaś szansa, perspektywa, że to, co udało się tobie, otwiera drzwi kolejnym muzykom?
Tak, już mam sygnały od innych muzyków, że rozmowy teraz są o wiele łatwiejsze, że jest w sferach bardziej, powiedzmy, rządowych i w sferach prywatnym sektorze, wśród biznesmenów jest o wiele większe zrozumienie i już gdzieś tam każdy z tyłu go wysłyszał, że jest taki Wawrowski, jest taki mecenas tajemniczy, jest ten Stradivarius i że może warto jednak, także O to mi też chodziło. Wiem, że ten pierwszy był najtrudniejszy do zdobycia, ale chodziło mi też o to, żeby te klapki trochę poprzekręcać, żeby ludzie zaczęli wierzyć, że to, co już w innych miejscach świata jest normą, u nas też może być normą.
No dobra, no to już zupełnie na koniec. Poznamy czy nie poznamy nazwisko? Jest skłonny ujawnić się ów sponsor?
Tak, tylko jeszcze myślę, że zajmie to parę tygodni. Pracujemy nad tym, jakby w jaki sposób to zrobić.
Wydarzenie trzeba po prostu zorganizować.
Tak, na pewno to będzie jakieś wydarzenie i mam nadzieję, że to przyczyni się też do dobrego wizerunku tego człowieka, bo naprawdę to zasługuje wspaniałym człowiekiem, wspaniałą osobą, która bezinteresownie wiele rzeczy w ogóle robi po cichu dla muzyków, dla sztuki.
Janusz Wawrowski, pochodzący z Konina i chętnie tu wracający wirtuoz skrzypiec, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.